Oj, kochani, nie przyjechałam do Medjugorje, z gotowym świadectwem. Nie myślałam, że będąc tu, przyjdzie mi stanąć przed wami. W zasadzie to pierwsza myśl, słowa, jakie dała mi Maryja. Pierwsze jej słowa były: drogie dzieci, wzywam was do szerzenia wiary mojego Syna. Idąc na pierwsze spotkanie moim umiłowanego serca do kaplicy, po chwili adoracji już przebiega mi myśl: daj świadectwo swojego życia. Po chwili kolejna myśl: Jezu, ale ja nie jestem przygotowana. Za chwilę trzecia myśl: po coś tu przyszła. Chciałabym króciutko wam przedstawić, jak działa w nas duch. Pierwsza myśl była od ducha dobrego. Jezus chce, żebym dała wam to świadectwo. Druga myśl: bija się już duch zły. Nie jesteś przygotowana. Trzecia: jeszcze bardziej atak. Po coś tam przyszła. Po coś tu przyszła. Chciałabym przez ten przykład powiedzieć wam, abyście zwrócili uwagę, czym karmione są nasze myśli, jakie myśli przebiegają przez nasz umysł. Rozeznawać, uczyć się działania w nas duchów dobrych i duchów złych, które atakują nasz umysł, a później nasze serce. Ale tak powiem wstępnie. Nasze spotkanie, to moje spotkanie z wami, chciałabym podzielić na dwie części. Pierwsza to uzdrowienie fizyczne, druga część to sfera duchowa. Pismo Święte, Ewangelie mówią nam, że wielu szło za Jezusem, bo widzieli znaki i cuda, które czynił. Wielu za Nim szło, bo widzieli znaki i cuda. Myślę i wiem po różnych rozmowach, że współczesnemu człowiekowi, do współczesnego człowieka, bardziej przemawia świadectwo niż czytanie książek o świadectwach. I to, co powiem, niech będzie takim moim świadectwem, no i moim. Pierwsze świadectwo, którym się podzielę, to będzie rocznica 11 lipca. Wybrałam się na urlop, piękny lipiec. Był u nas mój szwagier i mój brat. Pomagali mi wtedy w przedszkolu w pewnych remontach. I razem ze szwagrem zebrałam się do domu. Wcześniej, dzień wcześniej wyjechał brat. W połowie drogi, w Kutni, niedaleko Kutna, jestem z Mazur, więc w połowie drogi mieliśmy wypadek. Jechaliśmy maluchem, a uderzyła w nas bębica. Nasz samochód, cały tył był wgnieciony w przednie siedzenia, więc po pierwsze zginęłaby osoba, która siedziałaby w tyle, na 100%, nie miałaby żadnych szans. Już w tym widzę opatrzność Bożą, że bratowa zadzwoniła, żeby brat przyjechał dzień wcześniej, więc któryś z nas w tym wypadku by zginął. Ja miałam wylew podpajęczynówkowy i wstrząs mózgu. Szwagier, siedząc kierujący, nie doznał specjalnych obrażeń. Był nieprzytomny chwilę. Kiedy doszedł do siebie, spojrzał na mnie, myślał, że nie żyję. Wyskoczył, zaczął krzyczeć, ale już pomijając szczegóły, policja się zjawiła. Karetka pogotowia zabrała mnie do szpitala. Mam 10 dni wyciętych z mojego życiorysu. Nie pamiętam nic. Kiedy moi przełożeni przyjechali po mnie, ordynator szpitala w Kutni powiedział, że nie daje żadnych szans, że będę przy zdrowych zmysłach. Strasznie mi bolała głowa. Pamiętam też moje pożegnanie z ordynatorem. Mówię do niego: dlaczego pan mnie wypuszcza, skoro mnie tak strasznie boli głowa? No, jak Widzisz, że to tylko było doraźne. Teraz mam się zwrócić do lekarza na miejscu. Oczywiście moi przełożeni pojechali ze mną, przepisał mi lekarz odpowiednie leki. Po kilku dniach zaczęły mi na twarzy pękać czerwone ciałka krwi. Patrząc, co się ze mną dzieje, odwróciłam te leki i nie poszłam więcej do lekarza. Powiedziałam, poszłam do kaplicy, powiedziałam, Jezu, Ty jesteś moim jedynym lekarzem, ulecz mi. Tak się działo przez 5 lat, 4 miesiące i 2 tygodnie. Był to okres dla mnie bardzo trudny, ponieważ przez ten czas, przez te lata, bolała mnie ta głowa, że chodziłam, ja to powiedziałabym, naćpana bólem jak narkomani. Wcześniej jednak powiem, że to był 11 wypadek, zdarzył się 11 lipca, a ja 1 września stanęłam do pracy w przedszkolu, pełniąc obowiązki, te wszystkie, jakie pełniłam przed wypadkiem. A było ich niemało. Pierwszy byłam i przełożoną, i dyrektorką przedszkola, i wszystkie inne obowiązki. Tego było, jak w klasztorze siostry wiedzą, nie ma się tylko jednego powierzonego obowiązku, ale kilka jeszcze innych. Tu chcę podkreślić potęgę modlitwy mojej wspólnoty, ale również wielu przyjaciół, kapłanów, którzy dowiedziawszy się, w jakim jestem stanie, rozpoczęli jakby szturm do nieba. I tak się złożyło, że tak jak 1 września stanęłam przed rodzicami i rozpoczęłam normalną pracę, plus ból głowy, który mi towarzyszył przez ten okres czasu. Nie wiem, którego to było dnia, pomijając może daty, pewnego razu trafiłam na spotkanie dyrektorek w Otwocku i tam kapłan, który miał nad nami pieczę duchową, na nabożeństwie pierwszym jakby wyjmował z mego serca słowa. Przypłakałam całe to nabożeństwo. Później spotkałam go i poprosiłam o rozmowę, mówiąc mu, co się ze mną dzieje. On mówi, jedź do Łodzi, do ojca Józefa. Mówi, ojcze, nie znam Łodzi, nie znam nikogo, nie wiem, gdzie mam iść, to jest noc, my wyjeżdżamy nocą. Dał mi adres do jednej sióstr. Siadając do pociągu, siedziały naprzeciwko mnie siostry. Pytam pierwszej tej siostry, mówię, proszę siostry, dokąd siostra jedzie? Ona mi do Łodzi. Ja też. A wie siostra, gdzie jest taka i taka ulica? Tak się uśmiechnęła do mnie. Mówi, siostra jedzie ze mną. Wysiadamy, mówi, siostra jedzie ze mną. Przysiadałyśmy z jednego tam tramwaju, autobusu do drugiego. Podchodzimy pod jakiś kościół. Ona dzwoni. I wychodzi siostra. Mówi, to jest tu, dziękuję. Siostra się odchodzi. Pierwszy anioł stróż mi tam poprowadził w postaci tej siostry. Spotkałam się z ojcem Józefem, tak jak mi ksiądz poradził. Ojciec mi się zapytał po spotkaniu z sakramentem. Proszę, nie słychać mnie? Tak? Dobrze? Tak? Dobrze. A więc po spotkaniu z ojcem Józefem zapytał mnie, czy zostanę na Eucharystię o uzdrowienie, która będzie tego wieczoru. To był poniedziałek, były to początki prowadzenia Eucharystii o uzdrowienie w Łodzi. Ojciec Józef, jak wszyscy wiedzą, może nie wiedzą, był pierwszym z prekursorów w Polsce prowadzenia odnowy w Duchu Świętym. I co się wydarzyło na tej Eucharystii? Tak może skrócać będę. Po mszy świętej było nabożeństwo, wystawienie, modlitwa o uzdrowienie i ojciec Józef idzie z najświętszym sakramentem, środkiem nawy, tłumy ludzi. I kiedy stanął tak przede mną, grupa modląca się jeden z nich wypowiada słowa, że Jezus w tym momencie uzdrawia osoby, których bolała boli głowa. Jak patrząc na Jezusa, czuję, jak czuję ogromny dotyk mojej głowy. Czyjaś dłoń kładzie mi na głowę rękę. Potem po zakończeniu Eucharystii siostra, która ze mną była, mówi jej o tym. Ona mówi, wiesz siostro, Jezus cię uzdrowił. Od tego dnia głowa mnie nie boli. Nie mam żadnych bólów głowy. Wszyscy ból, który był, zniknął. Nawet wtedy pomyślałam sobie, Jezu, co ja Ci będę mogła ofiarować? Każdy dzień oddawałam Ci, wstając rano, z ogromnym bólem głowy i kładąc się spać jeszcze większym. Mówiłam, cóż mogę Ci dać teraz? Nic nie mam. Ofiarowałam Ci to, a Ty mi teraz to zabrałeś. To był pierwszy cud, który się uzdrowił Jezus moją duszę, moje ciało, wyleczyć moją duszę. W ciągu tego okresu, tych 5 lat, Jezus jakby wypalał w moim wnętrzu wszystko, co było możliwe. Ja poczułam taki ogromny głód Boga. Tego się nie da opisać, co się działo w moim wnętrzu. Bardziej niż ten ból, coś się zmieniało we mnie. I to też na tym spotkaniu. Mówię, nie wiem, co się dzieje. Tak też rozpoczęłam. Zaczęła się moja przygoda z Duchem Świętym. Przeżyłam seminarium odnowy w Duchu Świętym, rekolekcje ignacjańskie, wylanie darów Ducha Świętego. I nastąpiło we mnie, w moim życiu, ponowne nawrócenie. I Jezus mnie prowadzi dalej. To jest jeden z pierwszych, może zakończę. Drugi przykład, którym chciałabym powiedzieć, że Jezus żyje i jest obecny wśród nas. I jeśli my się do Niego zwracamy i mówimy, Jezu, potrzebuję Ciebie, pomóż mi, uzdrów mnie, On jest i On działa. Zawsze mówił jednak, niech Ci się stanie według Twojej wiary. U mnie powstało coś tak, zaczęło się, że powstał mi torbie nad jedynką. Będąc u lekarza, po zdjęciach okazało się, że jest dość wielki, 1 centymetra jakiejś wielkości i konieczna jest operacja, zabieg, jak to mówimy, pani doktor przepisała mi antybiotyk, no i umówiliśmy się na termin spotkania. Przygotowała mnie do tego, mówiąc, że po zabiegu na pewno będę miała zmienioną szczękę, twarz, ponieważ ubytek będzie dosyć wielki. Po wyjściu od niej, kiedy przyjechałam do domu, zaczęłam się modlić, miałam wodę z Lourdes i zaczęłam smarować to miejsce i się modliłam. Kiedy przyszedł dzień spotkania na zabieg, coś mnie tknęło, by zrobić sobie jeszcze jedno zdjęcie rentgenowskie. I przed pójściem na zabieg poszłam i po chwili miałam już zdjęcie i z tym zdjęciem pojechałam. Weszłam do sali i pani doktor mówiła, mam się przygotować, że będzie zabieg. Ja mówię, pani doktor, byłam dzisiaj na zdjęcie. Proszę przyjrzeć i zobaczyć, jak to wygląda. Pani doktor wzięła, patrzy się na to pierwsze i mówi do mnie, ale to nie ma co robić, to nic nie ma. Ja mówię, dziękujemy siostrze. Po chwili wyszłam. Tak, chwała Panu. I trzecim, co chciałabym powiedzieć, tak tylko punkty sobie zapisałam, co było jeden. Może jeden. Miałam ogromne problemy z kręgosłupem. Po zdjęciu rentgenowskim, czy rezonansie, tak rezonans, czy pani doktor stwierdziła, że jest konieczna operacja kręgów szyjnych. Mam kręgi lędźwiowe w jeszcze gorszym stanie. I kazałam mi iść zapisać się na operację. Było to w listopadzie, nie było już miejsc wolnych, więc otrzymałam dokumenty, żeby wypełnić i złożyć, i w styczniu będzie operacja. W tym czasie miałam trochę czasu, więc skorzystałam z porady znajomego terapeuty, u którego masażysty, może tak, u którego po rozmowie końcowej powiedział do mnie te słowa, a ponieważ jeszcze dołoży, zapytałam pani doktor przed pójściem na, po dokumenty, co mi grozi, jeśli nie pójdę na operację. Ona odpowiedziała, patrząc się na mnie, grozi siostrze całkowity paraliż, ponieważ jest ucisk na rdzeń kręgowy. No i właśnie potem moja była rozmowa z tym rehabilitantem, terapeutą. Końcem rozmowy były jego słowa. Mówi do mnie tak, gdyby siostra była moją siostrą, powiedziałbym ci, nie idź jeszcze. Jest tam jeszcze mała przestrzeń i póki możesz chodzić, to chodź. A na zabieg zawsze jest czas. Podziękowałam za te słowa i nie złożyłam już dokumentów w szpitalu. Przyjechałam później do Wiednia. Po jakimś czasie okazało się, że zaczynam mieć ogromne problemy z lewą nogą. Zaczynam się potykać na płaskim chodniku. Nie potrafiłam już, ogromnie trudno zaczęło mi chodzić po schodach. Musiałam się trzymać poręczy. W tym czasie przyjechał do Wiednia ojciec Baszabora na rekolekcję do kościoła, w którym uczyłam katechezy. I będąc w takim stanie, dzwonię do jednej z organizatorek i mówię, powiedz ojcu Baszaborze, żeby się nade mną pomodlił, jak będzie modlitwa o uzdrowienie, że mam taki problem. Ona mówi, przyjeżdżaj zaraz, zanim ojciec Baszabora pójdzie na obiad. Tak się złożyło, pojechałam. Ojciec Baszabora modlił się nade mną i mówi w pewnym momencie, Jezus zaczyna cię uzdrawiać, przesuwa twoje biodra. Rozpoczyna się proces uzdrawiania. Przyjechałam do domu. W nocy obudził mnie ogromny ból. I pierwsza myśl, Jezus cię uzdrawia. Bałam się chodzić jeszcze następne kolejne dni, stawiać nogę na schodach. Nie chcąc próbować, czy już mogę, czy nie mogę, dopiero po jakimś czasie. Mieliśmy windę, zaznaczę, że jeździłam windą. Po kilku dniach stawiam nogę na schody i nie czuję bólu. I tak jest do dzisiaj. Chwała Panu. To tak dla zachęty wszystkich, żebyśmy wiedzieli, do kogo się uciekać o tą radę. Nie tak jak ojciec to na konferencjach padało właśnie, szukając najpierw jakichś bioenergoterapeutów, czy właśnie od razu uciekając się do lekarzy. Dajmy czas, dajmy szansę Jezusowi. Pozwólmy, żeby On właśnie nasze ciało też i uzdrawiał. Dajmy Mu tą szansę, bo my często nie chcemy Mu tej szansy dać. Odruchowo, prawda, pierwszy lekarz, musimy iść do lekarza, zrobić to, a nie pierwszy iść do tego lekarza, który jest najważniejszym lekarzem w naszym życiu. Zachęcam do takiej zmiany swojego postępowania, jeśli będziemy mieć problemy z naszym zdrowiem. Na tych trzech przykładach chciałabym skończyć, bo mogłabym mówić kolejne i kolejne, ale powiedziałam, że tak Duch Święty pokazał mi te trzy, że to wystarczy na dzisiaj. Dziękuję. A teraz chciałabym krótko powiedzieć o tej drugiej sferze duchowej, gdzie uderza, że jak mamy być czujni, modlić się, prosić o ochronę krwi Chrystusa, zawierzać się Jezusowi, Maryi, zanurzać się w jej niepokalanym sercu. Maryja powiedziała nam, że daje wam na ostatnie czasy schronienie w moim niepokalanym sercu, gdzie zły nie będzie miał do was dostępu. Za tę radę, za tę łaskę ogromnie ja również dziękuję Maryi, ponieważ to pozwoliło mi uniknąć wielu takich ekstremalnych sytuacji nawet, gdzie się wydarzały przedziwne rzeczy. Ale chciałabym opowiedzieć też tylko o kilku. Właśnie. ten przypadek opowiem. Z tego czasu kierowałam zgromadzeniem. Byłam akurat w odwiedzinach u sióstr we Wrocławiu. I odjeżdżając, siostry obdarowały mi prezentami, ponieważ następnego dnia miałam mieć urodziny. Jedna z sióstr wkłada mi do samochodu tort. I ta pierwsza myśl Ducha Świętego mówi do niej: wiesz, siostro, daj mi go lepiej do bagażnika, bo gdybym w razie czego musiała mocniej zahamować, to mógłby mi spaść. To było pierwsze natchnienie, że tak już powiem, od Ducha Świętego. Zjeżdżając z autostrady, trzeba było wtedy jeszcze przez bramki przyjechać, zapłacić bilet. I kiedy dojechałam do bramek, patrzę, że na poboczu, na już za autostradą, stoi jeden z tirów. I kiedy bramka balaska, jak powiem, tak podniosła się, ten tir wyruszył i zajechał mi drogę. Jadąc z nim do głównej drogi, mieszczam tu jeden boczny pas, zanim on zjechał na drogę. Przyszła mi myśl, wymień go, zanim on zjedzie na ten główny pas. I kiedy dałam na gaz i ruszyłam, mijając go, nagle z pobocza wyjeżdża tir, którego nie było, powiem może od razu. Nie widziałam. I tak zahamowałam w momencie przed kołami tyru, milimetry mi dzieliły od wjechania pod koła. Czułam w tym momencie anielski spokój, anielski. I w samochodzie czułam, że otacza mnie, nie wiem, duchy niewidzialne. Patrząc, podnosząc wzrok na kierowcę, patrząc się śmieje, patrząc na mnie śmieje się, a jedzie tak wolniutko, jakby, no trudno mi powiedzieć, no kółeczko za kółeczkiem, tak. I jedzie i się uśmiecha do mnie. Stanęłam na tej drodze długi czas i patrzyłam się, jak on powoli zawrócił i jechał w przeciwną stronę. Nikt nie jechał ani z tyłu, ani z przodu. Patrzę, nie ma tiru, którego mijałam. Było to miejsce, gdzie nie miał prawa nawet jakiś żaden samochód zakręcać. Była to wysepka, była linia ciągła, był most. Skąd się ten tir wziął? Ten, którego mijałam, zniknął. Pozostawiam to bez komentarza. No, nie wiem, czy teraz jeszcze będzie. Może jeszcze to jedno, ponieważ takie są świadectwa mocne. Nie chciałabym Państwa prowadzić w jakąś taką sferę, że powiem tylko tyle. Jeszcze jeden taki tylko krótki przypadek. Działania w nas, nie wiem, czemu mocy, które walczą o nas. We wspólnocie przy stole mamy taki zwyczaj mycia naczyń po jedzeniu i stojąc przy stole również z innymi siostrami, zaznacza, że była to zima, okna pozamykane. Nagle, kiedy stoisz przy siostrach, pada mi za kołnierzyk taki robak, robol i siada mi na tętnicy. Odruch mój był tak szybki, że nie zdążył mnie ugryźć. Rzuciłam go na stół, wzięłam do ręcznika i wyrzuciłam za okno. Następnego dnia, kiedy wcześniej rano modliłam się przed tabernakulum, otworzywszy kaplicę, ale tylko z klucza, nie jeszcze drzwi nie otwierałam, nagle słyszę, jak się drzwi z kaplicy zaczynają otwierać z tak przeraźliwym zgrzytem, jak w starej piwnicy, gdzie od lat drzwi nie były otwierane. Siłą rzeczy odwróciłam głowę, patrzę, że drzwi się powolutku otwierają i po chwili słychać w ławkach ogromne trzaski. Działo się to przez taki czas, dopóki nie przyszła pierwsza siostra do kaplicy. Kiedy ona weszła do ławki, wyciszyło się wszystko. Po mszy świętej poszłam sprawdzić drzwi. Drzwi się spokojnie, po cichutku zamknęły. do czego zmierzam, mówiąc Państwu te przykłady, chcę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach i wcześniej jest ogromny atak działania właśnie duchów złych na osoby konsekrowane, na kapłanów. I jak bardzo jest potrzebna nam Wasza modlitwa o tą ochronę też. To się czuje wyraźnie, właśnie jak modlicie się z nami. Dlatego mówię, ja uniknęłam bardzo wielu takich sytuacji, gdzie czułam namacalną modlitwę osób, które się za mnie modlą. I wiem, że ta modlitwa jest każdemu z osób konsekrowanych też potrzebna, jak również Wam. Ja się wdzięczam Wam w taki sposób też. Cóż, może tak na koniec jeszcze to jest jedno, że módlmy się właśnie za kapłanów, za osoby konsekrowane, o ochronę dla nich, aby to dobro, które oni nam przekazują, które dają, umacniają wiarę, mogło się rozszerzać, bo zły atakuje bardzo mocno, uderza w nas i poprzez nas. Powiem, że w nas, a my nie pozwalamy jemu, przepraszam. Jak to mówią, szatan wie, dziecko, które jest w łonie matki, że ono będzie w przyszłości czy kapłanem, czy osobą zakonną, czy konsekrowaną. Piękne świadectwo daje ojciec Dominik Mielewski na temat właśnie tego poczęcia dziecka w łonie matki. Jak on, jego mama miała go usunąć, bo lekarz kazał. Podobnie ojciec nasz święty Jan Paweł II, tak też miała mama namowy lekarza, żeby usunąć ciąży, bo jest zagrożenie. Jedna z kobiet, która poszła do ojca Pio do spowiedzi, mówiąc, że usunęła ciążę, usłyszała słowa: zabiłaś papieża. Ja, że tu jestem przed Wami, moi kochani, to jest też, uważam, cudem, ponieważ wiele razy miałam mierzyć. Przed wstąpieniem do klasztoru czułam tą łaskę powołania już w siódmej klasie, że to będzie moja droga, że Pan mnie wzywa do jakiejś innej miłości, bo mi to trudno opowiedzieć, sprecyzować na początku. Po ósmej klasie był to ewidentny okres 4 lat, jak teraz mogę powiedzieć, widząc z doświadczenia, co się dzieje, jak bardzo zły walczył, aby mnie odciągnąć od mojego powołania. Pierwsze, z moimi bożkami stały się modne stroje. Bardzo lubiłam się modnie ubierać, zawsze być elegancka. Po drugie, kochałam muzykę. Grałam na 4 instrumentach, tak. A dzisiaj na żadnym. Więc. Bardzo lubiłam tańczyć, potrafiłam całe nocy przetańczyć i to były moje bożki. Ja myślałam, że bez tańca i muzyki nie wyobrażałam sobie życia jako nastolatka, 15-16-latka, o 17-18 lat kończyłam w klasztorze, ale był to moment, gdzie Bóg zaingerował w moje życie. W pewnym momencie poczułam ogromny wstręt do tego, co robisz, wspominając, że po takich całonocnych zabawach, tańcach. Nieraz słyszałam wyraźnie głos: zastanów się, co ty robisz? A więc bez muzyki, bez tańca nie mogę żyć. I to było mi takie odciąganie właśnie. Dziękuję Jezusowi, że ze mnie nie zrezygnował. Maryi, że mnie przyprowadziła do Jezusa, bo to dzięki niej w pewnym okresie moja koleżanka mówi: nie chcesz należeć do żywego różańca, była Róża Panien, i mówi: brakuje tam jednej osoby. Jak wiesz, no ostatecznie mogę. Ale to dzięki różańcowi. I to jak Mariola mówi, konkretnie prości Maryję. Ja też, jak zaczęłam się modlić na różańcu i prosić Maryję o rozeznanie swojego powołania, aby mi pomogła wybrać tą moją drogę, gdzie mam iść, w tym czasie jeszcze powiem tak. Wystawia też i idoli nowej drodze. Byłam zakochana w jednym idolu, w jednym piosenkarzu, to w innym aktorze. To też ewidentnie, ponieważ lubiłam tańczyć, miałam też partnera do zajęcia, który planował wspólne życie małżeńskie. Tak więc wiadomo, widzimy, jak zły nas chce omotać, jakbyśmy tak chwycić w przeciwko, żebyśmy w pewnym momencie może nie mieli szansy na wyrwanie się z niego. Ja też to widzę, też ogromną modlitwę mojej mamy, która chciała być też za kiedyś pójść do zakonu. Uczyła się u sióstr, no ale że poznała tatę, więc powołanie się nie zrealizowało, ale modliła się za mnie. No ja nie jestem jedyną i nie jestem sama. Mam jeszcze 3 siostry i 2 braci, więc oni zostali w domu. I to moje powołanie było po prostu ucieczką i do klasztoru. Jak powiedziałam, ingerencja była ewidentna Pana Boga. Aha, jeszcze wrócę, bo tak uciekam do tego, do ingerencji Maryi. Prosiłam ją, żeby mi pomogła uciec z domu. Uciec. Nie było szansy na to, ponieważ były to czasy jeszcze, jak ja byłam młoda, komunistyczne. Się okazało, że mój tato też był komunistą. Aczkolwiek była to taka jego... Chodził do kościoła, więc nie dał się rozpoznać, że on należy do partii. No i prosiłam o drugie, żeby być jak najdalej od domu, aby mi rodzeństwo później nie przeszkadzało w moim życiu duchowym. I Maria dosłownie mi to wysłuchała. Pojechałam z jednego końca Polski na drugi. Jechałam do klasztoru odwiedzić moją ciocię, czy siostrę mojej mamy. Odprowadziła mnie na dworzec moja mamusia. I jak wsiadłam do pociągu, słyszę wyraźnie głos, ty już nie wrócisz. A mamusia mówi, odpocznij ze 2 tygodnie i wracaj. Ja po tygodniu poprosiłam, aby mnie przyjęto do klasztoru. Nie wiem, czy dobrze, tak? Słychać? Myślę, że uczyniono to tylko dzięki mojej cioci, ponieważ nie ma takich przypadków, że dziewczyna z drogi przyjmuje się do klasztoru. Dopiero po 3 miesiącach pojechałam po dokumenty i to. I to był taki właśnie, że przypadek, którym się dzielę o moim powołaniu, jak zły walczy o każdą dziewczynę, o każdego chłopaka, aby nie poszedł za głosem swojego sumienia, swojego serca, za głosem serca. Też mówię tak, tego też. Jak to się stało, od tego czasu jestem nieustannie zakochana w mojej miłości. I życzę tego każdej osobie konsekrowanej, aby była zakochana w Jezusie i w Maryi. Na koniec mam jeszcze takie świadectwo jedno, o którym chciałabym się z Wami podzielić, ponieważ wiem, że jest też świat ten, ale i też świat drugi, to życie doczesne i to życie wieczne. I często osoby, z którymi jesteśmy, raptem ich nie ma wśród nas. I pytamy się później, co robić, czy to życie jest, czy tego życia nie ma. Różnie to bywa. Moja mama też odeszła dosyć wcześnie, kiedy byłam w klasztorze. I to życie drugie zainteresowało mnie ogromnie, co się tam dzieje. Zaczęłam czytać wtedy wszystkie książki, jakie były możliwe na ten temat. Przeczytałam też Marię Syma, która pisała o spotkaniach z duszami czystowymi. Ojciec Pio o tym mówi. No, wpadały mi w rękę przeróżne książki, które musiałam przeczytać, żeby coś więcej wiedzieć, więc o tym życiu przyszłym trochę się dowiedziałam. Ale do czego zmierzam? W 2018, będąc we Wiedniu, robiłam indywidualne rekolekcje. Pojechałam do naszych sióstr bliźniaczych, do Bratysławy. Dlaczego bliźniaczych? Ponieważ mamy jedną założycielkę, matka nasza, Anna Brunner, z pochodzenia Austriaczka, założyła 2 zgromadzenia. Pierwszy na Węgrzech, który później ma siedzibę w Bratysławie, a później moje zgromadzenie w Czechach, w Ostrawie. No i pojechałam do nich na rekolekcje. Mają piękny zamek, jakimś hrabim, ogromny park. I siostry przydzieliły mi pokoik, że po schodach się schodziło od razu do kaplicy. I tak w środku rekolekcji, nie mogłam spać tej nocy, słuchałam więc w łóżku wykładów ojca Augustyna Pelanowskiego. tak leżąc, w pewnym momencie usłyszałam ogromne trzaskania w dwóch miejscach w tym pokoju. I tak zaczęłam słuchać. Po chwili ucichło. Za moment nasiliło się po raz drugi, jeszcze bardziej intensywne kierąbanie. Ja też pozostałam bez reakcji. Ucichło. Jak trzecim razem rąbnęło, to mnie posadziło w łóżku. Rozglądałam się, posiedziałam. Po chwili przestało. Ja się położyłam i leżę. I w pewnym momencie widzę przy moim łóżku, przy mojej głowie cztery osoby. Tak, najbliżej klęczał pan w kapeluszu. Za nim z jego ramienia wyglądał taki młodszy i stojące dwie panie, takie w moich nogach, ubrane w czepeczki, długie sukienki, takie jakby służące w tym czasie, kiedy było to czasy hrabiostwa. I gest tego pierwszego pana w tym kapeluszu był taki, że trzymał rękę, a ta pierwsza kobieta miała przeźroczystą portmonetkę. I w tej portmonetce były takie małe pieniążki, ja tam mówię, grosiki, powiedzmy taki. On jakby jej wrzucił te grosiki. Ta druga stała przy niej. I patrząc się na nich, po chwili to widzenie znikło. Nie było z mojej strony żadnej reakcji. Wstałam, popatrzyłam na zegarek, było 15 po 12. Rano, kiedy wstałam, poszłam do kaplicy, byłam pierwsza, nie było jeszcze nikogo. I kiedy uklękłam w ławce, ten obraz stanął mi od razu przed oczyma. I Pan daje mi poznanie, że ten pierwszy to jest właściciel tego, a te kobiety to były wdowy, które pracowały u niego. I on im nie dawał należnej zapłaty. A ten w tyle to jest jego sekretarz. Takie Pan dał mi poznanie. Poprosiłam o spotkanie z generalną. Wiedząc już z doświadczenia, co trzeba by robić, mówię jej o tym widzeniu, o tym spotkaniu z duszami. I ona mi: co radzisz? Ja mówię: wiesz, z tego wszystkiego najlepiej trzeba dać na mszę świętą, albo na trzy, bo to najszybciej, albo na nowennę, albo na trybium, albo na gregoriankę. To od Ciebie zależy. Decyzja należy do Ciebie, na ile mszy dać za te dusze, bo one przyszły upomnieć się, żeby im pomóc wyjść z czyśćca. No, podziękowała i powiedziała, że właśnie da na mszę święte za te dusze. Miałam jeszcze jedno takie widzenie, może ich kilka, ale tym się podzielę również. Po śmierci mojej mamy, mamusi kochanej, któregoś nocy też mam takie widzenie, że jesteśmy z siostrami i moją mamą na wzgórzu, jest słonecznie, jest czas żniw i w pewnym momencie ona się odwraca się i odchodzi. Ja wołam, mówię: Masiu, poczekaj, właściciel chce Ci zapłacić. Masia się zatrzymała i dłoń tylko widzę. Jak daję mojej mamusi banknot, tak ogromny, prosto jakby z fabryki, bez żadnego zagniecienia. I na tym banknocie pisze złotymi literami 200 tysięcy. I moja mamusia tak patrzy, podnosi wzrok i mówi tak, takie słowa: będę mogła wykupić wszystkich. I ten właściciel tak daje jakieś pieniądze każdej jeszcze z moich sióstr i mnie też, to był początek mojego życia zakonnego, znaczy wciska mi w dłoń 20 zł, ale tak spogniecione, że ja tak tylko spojrzałam. I tak sobie potem rozważam, jak się obudziłam, że muszę dużo się napracować, że moja praca niewiele znaczy. Ale dlaczego miałam? Także właśnie, moi kochani, modlitwa, zachęcam do modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Oni potrzebują właśnie naszej modlitwy. Sami sobie nie potrafią już pomóc, tylko my im możemy w tym przejściu na spotkanie z Ojcem do domu, z radości, wieczności, pomóc jak najszybciej spotkać się z tym, do którego oni, dokąd i my zmierzamy. Dlatego zachęcam, jeśli umarli nasi bliscy, czy też przypominają się nam przez sen, że mi się śnił ktoś, czy ten, tak rodzice, ludzie mówią czasami, wiesz, przyśnił mi się mój tato, czy przyśnił mi się mój znajomy, czy ktoś w takim stanie, co z tym robić? Zawsze mówię, daj nam mszę świętą, przyszedł prosić Cię o Eucharystię. Najszybciej msza święta pomaga duszom czystowym przedostać się, oczyścić, wejść do nieba, a najczęściej, czy najszybciej właśnie albo 3, albo 9 mszy świętej za koleją, że tym duszom one najszybciej wtedy wychodzą do Pani czystowy. Tak, jeszcze to już przykład dam, który wyczytałam właśnie, jeśli chodzi o duszę. Jak jednej małej dziewczynce umarł tatuś i ona też miała widzenie, już pomijając, kim ona była, jak się nazywała. Poprosiła też o 3 msze za duszę tatusia. I w czasie Eucharystii, w czasie przeistoczenia, widzi swojego tatę przy ołtarzu w ogromnych płomieniach. Bardzo cierpiąco ma twarz. I ona potem przymówi, że tatuś tu był, tatuś tu był. I mówi do tego kapłana, który odprawia, on mówi do niej, jeśli będzie jutro, to pokaż mi to miejsce. I na drugi dzień powtarza się ta sama sytuacja. Ona mówi, tu jest, tatuś mój, tu jest. I ten kapłan mówi, daje jej kartkę i mówi, to spal tą kartkę, jeśli widzisz. I ona to miejsce, tą kartkę bierze, ta kartka płonie. I trzecia Eucharystia, pojawia się jej tatuś, ona go widzi znowu i jest już w pięknym stanie. Jego dusza już promienieje i odchodzi. Przyszedł podziękować tej córeczce za te 3 msze święte. Ja nadmienię jeszcze, że moja mamusia miała anielską twarz, była tak piękna, że no Aniu, nie wiem czy Aniu, jeśli widzieliście, ale miała tak niebiańską twarz, że jak myślę o tym, to ciągle ją widzę. Myślę, że to wystarczyłoby na dzisiaj. Mojego świadectwa to jest dosyć. Podziękujmy Panu za ten czas.